studiu Radia Kraków już Urszula Struzikowska-Marynicz, psycholożka i socjolożka. Dzień dobry.
Dzień dobry, witajcie.
Autorka między innymi książki Wszystkiemu są winni twoi starzy, jak zacząć żyć po swojemu. To ostatnia twoja książka, tak?
Tak.
No i trochę o tych rodzicach dzisiaj porozmawiamy. Tytuł, jak przypuszczam, trochę prowokacyjnie dałaś właśnie taki, też tak brzmi prowokacyjnie w świetle chociażby tego, co nie tak dawno napisała w Polityce Ewa Wilk w artykule Wszyscy toksyczni. No w twojej książce jest takie zaprezentowane zdroworozsądkowe podejście, bo rzeczywiście jest taka tendencja, żeby o wszystko winić rodziców.
Tak, myślę sobie, że można byłoby zaryzykować takim stwierdzeniem, że żyjemy w jakiejś kulturze obwiniania, blamingu, czyli takiego procesu, w którym trochę pozbywamy się własnej sprawczości, inaczej, nie pozbywamy się sprawczości, ale jej poczucia, że ja mogę odpowiadać sama za swoje życie.
Odpowiedzialności za siebie, po
mogę
prostu.
Mogę zrobić coś ze sobą, czego nie mogłam zrobić gdzieś tam, kiedy podlegałam w dzieciństwie jeszcze opiece i władzy rodzicielskiej moich starych tutaj, prawda? Odwołując się do tytułu książki. Tak, on jest jak najbardziej prowokacyjny, dlatego, że faktycznie, tak jak mówisz, mamy taką tendencję współcześnie do nazywania i nadużywania pojęcia toksyczności. Jeżeli coś mi się nie spodoba w partnerze, w szefie, byle nie we mnie samej, prawda? To wszystko wokół jest toksyczne, wszystko mnie zatruwa. I teraz mam takie pytanie, no dobra, i co ty na to, nie? Wszystko jest takie trujące, no to musisz znaleźć jakieś panaceum. Nie w zmianie innego człowieka, w oczekiwaniu, że on się zmieni, naprawi i dostosuje do ciebie, że sobie go wyrzeźbisz, tego rodzica, partnera czy dziecko, tylko w takim razie trzeba się na tą toksynę uodpornić, na to, co ty nazywasz toksyną, a co nią nie jest. To są po prostu relacje. Czasami one przebiegają w trudniejszy sposób.
Nikt nie jest idealny.
Oczywiście. I też nikt nie jest całkowicie winny wszystkiemu.
Co powinno dać nam zdrowe dzieciństwo?
No i znowu, nie? Takie oceniające nam się wkradają tutaj takie słowa zdrowe, niezdrowe, toksyczne. Widzisz, robimy to gdzieś, nie?
No podświadomie naczytałam się tych książek, to już...
Ale to też nie tylko dlatego, bo po prostu tak działa język, nie? Że mówimy o takim konstruktywizmie społecznym, którego też używamy w języku. Czyli o takiej sytuacji, kiedy język jest takim narzędziem do tworzenia opisu, obrazu rzeczywistości. I te przymiotniki, te przesłówki nam tam dosyć mają pomagać, ale też dosyć czasami szkodzą, utrudniają różne rzeczy, jak się okazuje. Zdrowe dzieciństwo, właściwie to jakie jest dzieciństwo? Myślę sobie autentyczne, spontaniczne. Myślę sobie, że to jest takie dzieciństwo, w którym rodzice nam, a potem gdzieś my sobie, pozwalamy być autentycznymi, prawdziwymi, takimi, jakimi jesteśmy, osobami realnymi, czyli wraz z naszymi blaskami i z naszymi cieniami, z naszymi kompetencjami, z naszymi ograniczeniami. A czasami gdzieś ktoś nawet z miłości, nawet z dobrej intencji próbuje wyrzeźbić nam drogę do jakiegoś swojego osobistego projektu szczęścia, bycia dobrym człowiekiem, bycia właśnie zdrowym dzieckiem, prawda? I tutaj zaczynają się takie scenariusze rodzicielskie i gra rodzinna w to, że ja tutaj tym dzieckiem muszę się stać, ja tym człowiekiem muszę być, ja muszę osiągnąć szczęście, które dla mnie ktoś przygotował, wykreował, którego mi z całego serca życzył po swojemu.
Bywa, że rodzice swoje dzieci traktują jak projekt udoskonalonej wersji siebie.
Tak. Bywa, że rodzice, ale też nie tylko rodzice, o czym też jest w książce, mamy taką tendencję czasami do zacierania granic w relacjach i w obrazie tych relacji. I czasami zapominamy o tym, że gdzieś się kiedyś kończymy, w którymś miejscu w relacji i zaczyna się już drugi człowiek. Więc trochę jest taka tendencja do delegacji rodzicielskich, do tego, że traktujemy drugiego człowieka niekiedy jak przedłużenie siebie, na jakichś swoich niespełnionych marzeń, aspiracji, potrzeb, frustracji, prawda? I w tym momencie tu się zaczyna już takie bardziej projektowanie rzeczywistości niż sama rzeczywistość, bo ten człowiek, nawet jeżeli odgrywa rolę, to jest tylko rola, to jest tylko maska. Nasze dziecko jest pod spodem kimś innym. Tak samo zresztą wobec dziecka rodzic. Rodzicowi też się wydaje, że musi być dobrym rodzicem, podczas gdy myślę, że gdzieś to słyszeliśmy przynajmniej, a może nawet już wiemy, wystarczy być wystarczającym rodzicem, niewystarczająco dobrym rodzicem. Po prostu, jeżeli jesteś rodzicem i zdajesz sobie sprawę z tej roli, próbujesz robić to, co potrafisz robić, to już jest całkiem nieźle, nie? Jeżeli szanujesz tą swoją rolę.
Ja tu sobie wynotowałam z twojej książki, co powinniśmy dawać dzieciom i co jako dzieci powinniśmy otrzymać. Poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, przynależności, wsparcia, powinniśmy otrzymać miłość i poczucie więzi, bliskości, ale też powinniśmy dostać szansę na eksplorację i autonomię, czyli tę niezależność.
To jest zaledwie kropla w morzu potrzeb, natomiast można powiedzieć, że to jest taki relacyjny szkielet, ale też szkielet naszego poczucia tożsamości, naszej osobowości, dlatego że potrzeba miłości jest naturalną, wrodzoną potrzebą i czymś zupełnie naturalnym, oczywistym. Natomiast kochamy różnie, prawda? U każdego ta miłość będzie gdzieś manifestowana różnego rodzaju zjawiskami, motywacjami, ale też innym językiem miłości niż jeszcze kogoś innego, prawda? Więc to, że ktoś przykładowo zranił mnie, moja mama czy mój tata, to, że coś unieważnił, to, że czymś nawalił, coś zaniedbał, nie oznacza wcale, że nie byłem, czy nie byłam kochana, prawda? Dlatego, że miłość nie ma nic wspólnego z ranieniem innych ludzi. Ranimy wszyscy i wszyscy potrafimy to robić.
Mm. Co to jest przekaz transgeneracyjny, o którym piszesz?
To jest taka pchła pokoleniowa. Przepraszam za określenie pchła, nie mam tutaj nic złego na myśli. Po prostu jest to taki przekaz, taka informacja, powiedzmy jakiś impuls relacyjny, schemat, który jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. Można powiedzieć jakaś taka legenda rodzinna, gra rodzinna, coś nieśmiertelnego, prawda? Co właśnie ta nieśmiertelność tego przekazu bazuje na naszej nieświadomości, nieuświadomieniu sobie tego, że właściwie odtwarzamy jakiś schemat, że wierzymy w coś, co przekazano nam wcześniej, że stosujemy jakąś narrację, opowieść, legendę rodzinną, która tutaj, można powiedzieć, trwa już od bardzo dawna i jak popatrzymy sobie na swoje losy, na losy naszych przodków, naszych rodziców, dziadków, pradziadków, to pewne rzeczy są jak refren w piosence, one się tam gdzieś powtarzają, tłuką z tyłu w tej historii.
I jakie to są opowieści na przykład?
W takiej książce Los, który dziedziczysz, bardzo nam się podobała. To jest takiej węgierskiej pani psychoterapeutki bodajże Noemi Orvostot. Ona napisała, odwołując się do badań Duke'a i Fajwisza, o takich trzech typach narracji. Pozwoliłam sobie tutaj zapożyczyć je do książki, ponieważ to jest szczególnie ważne i idealnie komponowało się z tym, co chciałam państwu, czytelnikom, przekazać. O narracjach wzlotu, narracjach upadku i takich naprzemiennych, przeplatankach, narracjach wzlotu i upadku jednocześnie, nie? I one są, ta trzecia grupa jest najbardziej realna, dlatego że czasami, tak jak w życiu, raz na wozie, raz pod wozem. Natomiast są takie narracje, te dwie pierwsze, wzlotu lub upadku, w których konsekwentnie z pokolenia na pokolenie opowiadamy na przykład o tym, że mieliśmy kiedyś jako rodzina majątek, albo jakieś bardzo duże wartości, albo byliśmy kimś, zajmowaliśmy jakąś pozycję i nam to odebrano. Że nas zawsze krzywdzono, że my zawsze mieliśmy pod górkę, że kowalscy, prawda, zawsze muszą walczyć z życiem.
Jak
kowalscy
samych
to silni
trochę.
Ludzie. Tak, dokładnie. Albo takie narracje z lotu, czyli takie, które faktycznie dają nadzieję, budują, natomiast cały czas każą się szarpać, każą walczyć, każą wszystko mieć pod kontrolą, prawda?
A jeżeli ty nie osiągasz tych szczytów, które osiągali twoi przodkowie, to znaczy, że coś z tobą jest nie tak.
Tak, albo nawet nie chcesz myśleć, że ich nie osiągasz, bo czujesz, to jest nadkompensacja, taki styl radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i wyobrażeniami od nich, że nawet nie chcesz dotykać tego tematu, tylko cały czas trzymasz rękę na pulsie, ty cały czas jesteś tym wojownikiem, prawda? W związku z czym myślę sobie, że nawet teraz nasi słuchacze mogą tak krótko zastanowić się nad tym, nie? Co to znaczy? O czym się opowiada w mojej rodzinie? Jak ja się staram, zabiegam, chodzę do tej pracy, robię te nadgodziny, chodzę potem na jogę, na fitness i jeszcze uprawiam tutaj rodzicielstwo, trójki dzieci, to po co ja to wszystko robię? Skąd mi się to bierze? Co jest tą siłą napędową, moją motywacją? W co ja wierzę, co ja sobie obiecałem lub co mi obiecano? Nie? Bo mówimy też o tym, że w tej narracji pokoleniowej, w przekazach transgeneracyjnych ważną rolę też odgrywają schematy, o których jest sporo i szczegółowo opisane w książce.
Też cytujesz Barrego Lopeza, że czasami by przeżyć, człowiek bardziej niż jedzenia potrzebuje opowieści.
Tak, i w te opowieści wierzymy, bo tak jak powiedziałam wcześniej, potrzebujemy języka, żeby tworzyć rzeczywistość, rzeczywistość. My wyżyjemy w jakiejś rzeczywistości, ale chcemy tworzyć opowieść o niej, chcemy ją zrozumieć, bo to, co jest nazwane, pozwala nam mieć takie wrażenie kontroli nad tym, prawda? Chcemy, żeby wszystko miało swoją nazwę, swoje imię. Też stosujemy różne uproszczenia, które tutaj już są takim wstępem do rozmowy o różnego rodzaju takich skrótowych mechanizmach postrzegania różnych faktów, rzeczywistości, różnych zjawisk. I to są takie zniekształcenia poznawcze, prawda? Czyli myślenie skrótowe, które właściwie nie opisuje rzeczywistości, tylko to, że nie chce mi się o niej myśleć w sposób złożony. I mój mózg jest ekonomistą, myśli szybciutko, byle więcej za mniej, prawda? W związku z czym tu są te wszystkie nadmierne generalizacje, myślenie dychotomiczne, no właśnie, rozszczepienie w obrazu rodzica czy siebie na wyłącznie dobrych i wyłącznie złych, na winnych i na krzywdzonych.
Wracamy do rozmowy z Urszulą Struzikowską-Marynicz, między innymi autorką książki Wszystkiemu są winni twoi starzy, socjolożką, psycholożką. W swojej książce za Sylwią Sitkowską, która cytuje to samo zdanie w Przytul swoje wewnętrzne dziecko, cytujesz Jespera Jula i takie zdanie: dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać swoich rodziców, przestaje kochać siebie. No, boli aż to zdanie i kiedy czasami obserwujemy różne doniesienia prasowe, medialne o różnych sytuacjach, nadużyć przemocy wobec dzieci, no to to zdanie wtedy jak taka syrena alarmowa zaczyna w głowie krzyczeć.
I wracać.
Tak.
Tak, to prawda. To jest świetnie sformułowane zdanie o tym, właściwie o wielu rzeczach zawartych w tym jednym zdaniu, jak zaklęciu. Mianowicie chociażby o granicach relacyjnych, prawda? O tym, że jeżeli moje granice są przekraczane, a granice między innymi informują nas o tym, gdzie ja się kończę, zaczyna się drugi człowiek i gdzie on się kończy, a zaczynam się ja, to w pewnym, a kiedy właśnie, kiedy jesteśmy krzywdzeni, no to tak, to te granice są przekraczane i w tym momencie można sobie pomyśleć, że cierpię, ale jako dziecko nie rozumiem po pierwsze tego, że ludzie, na których mogę i chciałbym polegać, mogą mnie jednocześnie krzywdzić. Ponieważ spodziewamy się właśnie tych potrzeb i wartości, które wyczytałaś wcześniej, miłości, bezpieczeństwa, szacunku, akceptacji, autentyczności, bliskości, a tutaj to w sytuacji krzywdzenia rzadko kiedy zachodzi. I wtedy, kiedy są przekraczane nasze granice, zaczynamy się zastanawiać, jakbyśmy się rozpływali, jakbyśmy byli we mgle. Gdzie ja właściwie się zaczynam, gdzie się kończę, czy ja w ogóle jestem. Mamy wątpliwości co do tego, kiedy rodzic nam mówi, jesteś beznadziejny, nie? Albo nie wystarczasz, robisz coś źle, to on nie mówi o naszym zachowaniu, on często w tych słowach nie mówi o tym, czego by oczekiwał od nas i dlaczego, nie objaśnia, nie tłumaczy, nie pokazuje, co z tego może wynikać, więc nie uczy, tylko narusza, obraża, nadgryza naszą tożsamość, nasze poczucie tożsamości właściwie, bo tożsamość jest jaka jest, natomiast nasze poczucie tej tożsamości może być bardzo rozproszone, upłynnione, potrzebuje właśnie jakichś granic, jakiejś formy, od której odleje się w konkretny swój osobisty kształt. W momencie, kiedy te granice są łamane, przekraczane, atakowane, nadgryzane różnego rodzaju formami krzywdzenia, czy emocjonalnymi, czy fizycznymi, to dziecko uczy się, że ono nie jest nikim widocznym, nie jest nikim ważnym, nie jest nikim, tutaj pojawia się taka dosyć przykra fantazja o tym, że mroczna zresztą, o tym, że ja nie jestem wart miłości, szacunku, akceptacji, że ja właściwie się nie nadaję do tego, żeby być. I tutaj dzieci reagują w bardzo różny sposób. Po pierwsze, dziecko nie rezygnuje ze swojego rodzica, ponieważ w okresie dzieciństwa, czyli jest jednocześnie w takiej relacji zależności. Mówimy o osobach zależnych, jakkolwiek by to brzmiało. Natomiast chodzi o to, że jest pewna zależność emocjonalna, by w ogóle przetrwać. Więc jeżeli ja idę za moim przewodnikiem, za moim opiekunem i doświadczam tego typu zjawisk, jak krzywdzenie, jak dewaluacja, jak tutaj frustracja moich potrzeb, na które nigdy nie ma przestrzeni do ich realizacji, do ich uważnienia, do ich uprawomocnienia, to ja w tym momencie mogę się zgubić, ja w tym momencie mogę zrezygnować z siebie, ja w tym momencie nie przyglądam się w oczach mojego rodzica jako ktoś wartościowy, ktoś, kto może być kochany, tylko jako ktoś, kto stanowi problem, kto jest zagrożeniem dla systemu rodzinnego, czy dla przyszłości, czy za szczęścia swojego rodzica, więc ja potrzebuję jego, natomiast zależy w tym momencie też od jego, no tutaj upraszczając, oceny, od jego obrazu mojej osoby, w których się, bo mówimy też o tym, że my się przeglądamy jako dzieci w oczach, jak w lustrach, jak w zwierciadłach, w oczach naszych opiekunów. Jeżeli te oczy patrzą na nas z miłością, z uważnością, z troską, to możemy spodziewać się, że świat też nas tak potraktuje, że my się przeglądamy, więc to jest w nas, prawda? W momencie, kiedy te oczy się odwracają, nie patrzą, nie są zainteresowane, patrzą wrogo, podejrzliwie, to możemy sobie wyobrazić, że odbijają one coś, co w nas miałoby być, a co wydaje nam się na ten moment niedopuszczalne, by przetrwać. Brak jakiejś wartości, brak możliwości bycia zaakceptowanym czy kochanym. A przecież miłość jest przede wszystkim taką naturalną energią i potrzebą naszego życia. Jest jednym z jego sensów.
No, wielką sztuką jest takie przekazywanie dzieciom uwag, żeby nie urażać ich, żeby nie stosować gaslightingu, żeby mówić dzieciom, że jednak trzeba się podnieść z łóżka o określonej godzinie i coś w domu robić, i dbać o siebie, i ćwiczyć, i uczyć się, ale robić to w taki sposób, żeby nie uderzać w ich poczucie wartości. No to jest chyba największa sztuka, prawda?
Samo życie jest ogromną sztuką i myślę sobie, że wszystkie role, w które wchodzimy, które podejmujemy, które odgrywamy w tym życiu, tym bardziej są wyspecjalizowanymi formami tejże sztuki. W związku z czym tak, jest to sztuką. Sztuką jest szacunek dla cudzych granic i takie zaufanie, że te granice są po coś. Że ja ci udzielam wskazówek i podpowiedzi, z których uwaga, nawet jeżeli sobie tam się potkniesz i odkroisz sobie rękę, ty nie musisz korzystać. Że to są moje przepisy na życie, a nie konieczność ich realizacji przez drugiego człowieka, nawet jeśli jest moim dzieckiem, bo to moje dziecko oznacza, że to jest dziecko, które ja poczęłam, ja urodziłam, czy ja przyjęłam na wychowanie i ja jestem jego rodzicem, opiekunem. Natomiast nie oznacza, że to jest mój człowiek, którego mam sobie jak ludka z plasteliny po prostu ulepić na kształt własnych potrzeb i wyobrażeń o świecie, bo zauważ, że my nie wiemy, jaki jest świat. My wiemy, jak go widzimy. Mm-hmm. Patrzymy obrazem tego świata.
A tym bardziej nie wiemy, jaki będzie za chwilę.
Dokładnie.
W naszych domach bardzo często funkcjonują takie porzekadła, które słyszymy przez lata, a to od babci, a to od dziadka, a to od mamy, a to od taty. I one w jakiś sposób nas formują. I to są takie zdania na przykład jak nie to się lubi, co się lubi, lecz to się lubi, co się ma. Śmiej się, śmiej, ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Gdyby kózka nie skakała, nie wychodź przed szereg, trzeba znać swoje miejsce w szeregu. O, to jest takie bardzo wymowne. Co ludzie powiedzą, a nie mówiłem i tak dalej, i tak dalej. I to programuje człowieka do, no właśnie, do czego? Podcina skrzydła.
Mm-hmm, podcina skrzydła i tak trochę powiedziałabym zastrasza życiem, ale też ujawnia lęk przed tym życiem, czy nasze takie trudne emocje związane z różnymi zdarzeniami pochodzące właśnie z poprzednich pokoleń, jak rozmawiałyśmy chwilę temu. Dlatego, że tak jak mówiłam, język jest potężnym narzędziem. Więc uważaj, co mówisz, bo jeszcze w to uwierzysz, mówiła moja babcia. Myślę, że to jest o tyle ważne, że jak popatrzymy sobie, gdybyśmy zrobiły taką statystykę tych zaklęć, tych wyrażeń, to mam wrażenie, że takim przeważającym słupkiem tutaj, taką liczbą byłoby tutaj, byłby taki zbiór tych wszystkich, tak jak wymieniłaś, bo one nie są oczywiście wyczerpane, wszystkich powiedzonek, które mają raczej jakiś taki negatywny, przerażający charakter. To są takie przestrogi przed życiem, przestrogi przed autentycznością, przed szczerym wyrażeniem siebie. To są takie właśnie, gdyby kózka nie skakała. Czyli gdybyś nie próbowała czegoś zrobić, no to nie poniosłabyś kary za to.
Sieć w kącie, nie ryzykuj.
Dokładnie. A z
lepiej
strony,
byle
dlaczego?
Jak, ale jednak.
Dokładnie, albo jest
małą
ich dużo.
Małą łyżką.
Mhm, tak, aczkolwiek znacznie mniej jest takich zaklęć, które mają nas motywować, otwierać na ten świat. Można sobie posłuchać tego w domu, ale tak naprawdę dlaczego to funkcjonuje w domu? Bo to funkcjonuje w kulturze, nie? I my to zapożyczamy jako jakąś taką prawdę. Człowiek potrzebuje, Viktor Frankl, o tym też tutaj twórca logoterapii bardzo fajnie mówi, człowiek w poszukiwaniu sensu. My potrzebujemy szukać sensu, tylko że szukać go nie w świecie, a w sobie. To my nadajemy sens naszemu życiu. Natomiast my chcemy w jakiś uproszczony sposób szukać recept, pigułek, zaklęć na to, jak spędzić wspaniale urlop, prawda, a propos tego cudownego czasu teraz, prawda, albo jak wychować właśnie dobrych ludzi, czy mądrych ludzi, czy jakim powinienem być dzieckiem, jakim powinienem być rodzicem. I tam jest masa nakazów, zakazów, przestróg różnego rodzaju. Mało jest takich zapraszaczy, otwieraczy. Raczej chyba tutaj słuchać o tym, jak bardzo silnym takim popędem w nas jest lęk i wstyd.
Fantastyczna jest ta książka, muszę ci powiedzieć, bo ona zbiera no wszystkie takie rzeczy, o których wcześniej czytałam, słyszałam, ale one tutaj razem tworzą kapitalne takie kompendium i też mnóstwo jest takich ćwiczeń, sugestii, żeby przyjrzeć się sobie, swoim relacjom, odpowiedzieć sobie na własne pytania, ale też jest jedna podstawowa taka rada, sugestia, odpuść.
To jest takie zaproszenie raczej. Ja staram się jako psycholog nie udzielać rad, ponieważ tak jak nie pożyczam swoich butów, moje buty mogą być dla mnie w porządku, ale kogoś mogą obetrzeć albo z kogoś spaść, mogą się komuś nie podobać. Tak samo tutaj to jest raczej takie zaproszenie do tego, co by się stało, gdybyś odpuścił czy odpuściła. To jest takie pytanie pod tytułem, czemu to jest takie trudne, nie? Dlaczego, co się ma stać, jeśli przestaniesz obwiniać? Co się ma stać, jeśli przebaczysz komuś? Odpuścisz też przy okazji sobie, co? No nienawiść, gniew, te wszystkie takie bardzo trudne, intensywne emocje, które no, zjadają nam bardzo dużo energii takiej życiowej na co dzień, prawda?
Jest też mowa o tym tańcu krzywdowiny, który uprawiamy, czy to w związkach bywa, że czy to właśnie w relacjach z rodzicami.
Tak, tutaj zainspirowałam się słowami profesora Bogdana de Barbaro, bo jest moim mistrzem tutaj, więc podziwiam jego sposób opowieści też o różnych ważnych zjawiskach relacyjnych, chociażby tutaj w terapii systemowej rodzin. Więc tak, krzywdowina to jest taki moment takiego impasu, utknięcia, zastygnięcia, skostnienia w pewnych sztywnych rolach, czyli ty, ja tu cierpię, a ty...
Ja jestem tą biedną ofiarą.
Biedną i taką trochę wyższą nad tobą, nie? No, bo ja tutaj cierpię, cierpienie ponoć miałoby uszlachetniać, niektórzy w to wierzą, a ty jesteś mi coś winien, bo zrobiłeś coś złego, przekroczyłeś moją granicę, skrzywdziłeś mnie, to też mogło być prawdą, prawda? No, ale z drugiej strony, dlaczego tak bardzo potrzebujemy tego przetasowania się raz na zawsze i, prawda, ulokowania w takich fotelach typu, ja tu będę cierpieć. No, gdybym ci powiedziała, Sylwia, i zapytałaś ciebie, czy chcesz cierpieć w swoim życiu, to otworzyłabyś szeroko oczy i zdumiona odpowiedziałabyś prawdopodobnie co?
No nie.
No nie, prawda?
Oczywiście.
A jednak lubimy wspominać o tym, że wypominać sobie różne rzeczy, prowadzić takie emocjonalne gdzieś w głowie notesy i zapisy win, krzywd, wad drugiego człowieka, listy tego, co on ma tutaj zmienić w sobie, żebym właśnie go kochał albo szanował, albo żeby nasz związek się udał, prawda?
Albo co zrobił raz kiedyś dawno temu,
tak.
A co będziemy wypominać przy
albo
okazji
i
każdej sprzeczki o byle bzdurę.
Dokładnie, ale sprzeczki i konflikty w życiu są nieuniknione. Musimy o tym wiedzieć. Warto o tym wiedzieć, są nieuniknione i mają one swoje systemowe zadanie. Mają one przytasować nas w kolejnym rozdaniu naszych relacji na zasadzie tego, czy nam jest ze sobą po drodze, czy jak się mają nasze obecne, współczesne, aktualne cele do siebie, tego, czy my potrafimy też cele uszanować, czy potrafimy kreować wspólne drogi i jakieś tutaj kompromisy, rozwiązania. To jest sztuka bycia ze sobą, nawzajem. Prawda? Natomiast my czasami próbujemy uniknąć tych konfliktów, niekiedy właśnie w nie wpadając, czyli walcząc ze sobą i rozdzielając raz na zawsze rolę. I o tym też mówi inna fajna książka, między innymi Joanny Fliss, o grach rodzinnych, która wyszła, miała promocję dokładnie w tym samym dniu, w którym miała promocję moja książka, Wszystkie mówi, nie są twoi starzy, więc one się też wzajemnie fajnie to jej uzupełniły, więc jednak coś ten świat do nas tutaj przemówił różnymi potrzebami.
Wakacje to jest dobry czas, żeby spróbować odpuścić dzieciom, sobie, rodzicom.
To jest dobry czas na trening, żeby się nauczyć odpuszczania, bo ja sobie zdaję doskonale sprawę z tego, że bardzo trudno jest po prostu odpuścić. To nie jest jak wypuszczenie balonika, choć czasami warto zacząć od tego. Myślę sobie, że to jest taka sztuka akceptowania rzeczywistości, takiej, jaką ona jest. A ona jest bardzo złożona, ona jest polifoniczna, ona jest wielowątkowa. Że jeżeli ktoś mi opowiada o tym, że cały czas cierpi i w życiu trafia tylko i wyłącznie na określony typ partnera, czy że jego rodzice są w kółko jacyś, to myślę sobie, dobra, a co tam poza tym jeszcze u siebie słychać, nie? W pracy, czy nie tylko w dzieciństwie, ale w dorosłości masz 48 lat albo 63, a opowiadasz mi o tym, że w 38 coś tam, prawda? Jasne, twoja historia jest bardzo ważna, ale twoja historia pewnie jest jeszcze bardziej złożona niż to pamiętasz, prawda? I wtedy robimy taki timeline, czyli takie punkty, w których było też dobrze, nie? W których było czasami źle, czasami dobrze, już tak bazując na uproszczonych ocenach i okazuje się, że tam jest dużo rzeczy, które właściwie się przydarzyły, ale my nie nadajemy im znaczenia. I tak jak idąc tutaj w logoterapię, my nie nadajemy im ważności, żeby tworzyć również z takich części swój osobisty sens, poczucie sensu naszego życia.
Czas nam się niestety kończy, a tu jest tyle wątków w tej książce, które jeszcze chciałabym pociągnąć, więc na koniec tak króciutko powiedz, dlaczego nie wolno żartować z dzieci?
Żartować można, natomiast niekoniecznie z dzieci czy z innych osób, dlatego że nie każdy jest gotowy na tego typu żarty. Dzieci są w pewnym stopniu w okresie swojego dzieciństwa bardzo wrażliwe i
przeczulone
takie, nie wiem czy przeczulone, bo dużo dzieciaków potrafi mieć dystans.
Ale też uzasadnione to przeczulenie.
Ale myślę sobie, że tak, że dzieci w pewnym momencie one są w zależności emocjonalnej od nas, prawda? W związku z czym one też zależą od tego, jak my je postrzegamy. Przynajmniej uzależnienie od tego swoje poczucie wartości, to co będą obalać jakimś buntem, prawda, w którymś momencie swojego rozwoju, ale też to, do czego przynależą, żeby się identyfikować ze swoją rodziną. Więc jeżeli to są takie, nie mówię, żeby nie zażartować, ale, bo to trzeba też dziecko uczyć dystansu, prawda, do siebie czy do świata, ale w momencie, kiedy tak już cały czas żartujemy z dziecka w jakiś pogardliwy sposób, uwypuklając jego wady, czy ośmieszamy te wady zamiast zażartować z nich, że może być i tak, prawda, że takie wady można, bo są żarty i żarty, prawda, można zażartować tak, że podkreślimy tą wadę i pokażemy, że z nią też da się żyć.
Ale
ja
zastanówmy
też tak mam.
Się, a może kiedy żartujemy, bo coś dla nas może być żartem, a dla kogoś może to być bolesne.
To jest jedna rzecz. Zawsze można o tym pogadać, tak? Zawsze można próbować pomyśleć o tym, po co ja zażartuję i z czego, jaki mam w tym cel. Natomiast ja też nie jestem zwolennikiem tego, żeby absolutnie tutaj nie pokazywać dziecku jego wad. Ale pośmiejmy się z nich na zasadzie z szacunkiem i z akceptacją tego, że my jesteśmy złożeni również z takich części. Natomiast nie garćmy, nie zawstydzajmy z tego powodu, nie umniejszajmy i nie hodujmy w dzieciach takiej części właśnie tego krytyka, tego kozła ofiarnego, który potem się odzywa, tłukąc się różnego rodzaju surowymi ocenami samych siebie. Właśnie w postaci wewnętrznego krytyka, ale o tym już innym razem.
Urszula Struzikowska-Marinicz, mam nadzieję, że będziesz częściej wpadać. Bardzo dziękuję
za
dzisiaj.
Dzięki za zaproszenie.